poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie, a naszym gościem dzisiaj jest burmistrz Kostrzyna nad Odrą, Andrzej Kunt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Samorządowiec, ale także lekarz. Zapytam lekarza Andrzeja Kunta, jak pan jako lekarz podchodzi do kwestii szczepień?
Panie lektorze, nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że szczepić się trzeba z wielu powodów. Czasami jak obserwuję dyskusję na temat szczepienia, które się teraz odbywa, no to odnoszę wrażenie, jakbyśmy rozmawiali o czymś nowym. To warto może wspomnieć o tym, że ludzkość jako taka szczepi się już ponad 200 lat, że każdy z nas jest zaszczepiony w swoim życiu co najmniej kilka, jak nie kilkanaście razy przeciwko różnym ciężkim chorobom zakaźnym, zależy jeszcze w jakim zawodzie pracuje albo gdzie podróżuje, że dzięki szczepieniom o wielu chorobach, groźnych chorobach zakaźnych praktycznie zapomnieliśmy, że mamy do dzisiaj przecież listę obowiązkowych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym, no i listę tych szczepień zalecanych. I to naprawdę wszystko po to, aby po pierwsze ochronić ludzi przed zachorowaniem na groźne choroby zakaźne, a po drugie wyeliminować możliwość ich występowania. Niektóre choroby, takie jak ospa, zostały w ogóle wyeliminowane od 80. lat ubiegłego wieku i się na tę chorobę nie szczepi. A o wielu chorobach, jakby o polio, czyli tak zwanej chorobie Henry'ego Medina, praktycznie już mało kto pamięta. Ale to wszystko dlatego, że były szczepienia. I ja nie mam żadnej wątpliwości, że szczepienia, jeżeli nie jest to największe, to jedno z największych dobrodziejstw, jakie spotkało ludzkość.
Dlaczego zatem duża grupa personelu medycznego, mimo że trwa wyszczepianie grupy zero, nie korzysta z tych szczepień? Przykładem może być Gorzowski Szpital, w którym tylko połowa personelu medycznego zdecydowała się na szczepienie. Jak pan to ocenia?
Nie umiem tego ocenić, dlatego że nie jestem ekspertem w dziedzinie oceny szczepionek. Natomiast ja wiem, że w takich sytuacjach powinniśmy się opierać na ocenie autorytetów, czy teraz może mało modne słowo, czy ekspertów. I na przykład czytałem niedawno wypowiedź jednego z takich ekspertów, to jest pani profesor Anna Piekarska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Patologii w Łodzi, która podkreślała to, że ta szczepionka, o której mówimy, jest jedną z najbezpieczniejszych, a może najbezpieczniejsza, jak do tej pory została wyprodukowana, dlatego że dzięki nowoczesnym technologiom nie zawiera ona tych domieszek, nazwijmy to, które w wcześniejszych szczepionkach powodowały różne odczyny zapalne, także, czy poszczepienne. Także ja się mogę tylko opierać na, jak wspomniałem, na autorytetach w tej dziedzinie. Nie umiem ocenić jako takiej szczepionki, natomiast wiem, że szczepienia są dobre, ogólnie mówiąc.
Pytałem dlatego, że trwa dyskusja na temat liczby szczepień. Podawane są przykłady Izraela czy Wielkiej Brytanii, ale tam zdaje się, że personel medyczny szczepi się na potęgę i z tego korzysta. Z drugiej strony Polska, właściwie Ministerstwo Zdrowia, zdecydowało się na fundusz kompensacyjny, który ma, jeżeli wystąpią jakieś odczyny poszczepienne, to ten fundusz ma jakby rekompensować te kwestie takie trudne. Jest ich bardzo mało, zdaje się, że w skali kraju, i to niegroźne 60 przypadków. No ale ten sam fundusz kompensacyjny, pan jako lekarz jak to ocenia? Bo to jest ewenement w skali Europy i zdaje się świata, bo Europa, kiedy zamawiała szczepionki, no nie decydowała się na odpowiedzialność za to, co będzie.
Jak już wspomniałem, odczyny poszczepienne zdarzają się po wszelkich szczepionkach, których, jak powiedziałem, mamy kilkanaście w tej chwili w naszym kraju, w innych jest więcej. Tylko w tym przypadku zastosowanie takiego rozwiązania to jest jakby sugerowanie, że coś się może zdarzyć. Nie wiem, czy to jest właściwe. Według statystyk, które ja znam, reakcja czy nadwrażliwość na białko zawarte w szczepionce w postaci tej skrajnej, czyli wstrząsu anafilaktycznego, to ta statystyka jest taka, że dotyka to 1,84% pacjenta na milion szczepień. Także prawdopodobnie trzeba się zgodzić z taką oceną, że wystąpienie tych polikon jest bardzo niewielkie, ograniczone i nie odbiega od wszystkich innych, których, jak wspomniałem, kilkanaście, z których kilku lat korzystamy.
Trzy punkty szczepień będą działały w Kostrzynie, to nie za mało. Czy na przykład POZ-y nie powinny obowiązkowo szczepić?
W naszym mieście tak, tylko POZ-y szczepią. Trzy POZ-y są do tego wyznaczone. Może jak korzystając z Państwa możliwości przekazu, to może ogłoszę, że to jest przychodnia rodzinna Almed, Medicus i Remedium. Mamy rozeznanie, ilu mamy pacjentów w wieku powyżej 80 lat w naszym mieście, mieszkańców. Ilu mamy mieszkańców powyżej 70 roku życia, jakimi środkami dysponujemy w sensie przewozów. I wydaje mi się, że te trzy punkty szczepień są wystarczające, aby przeprowadzić nawet na skalę masową te szczepienia. Jak będzie w praktyce, zobaczymy.
Szczegóły, jeśli chodzi o dowóz, na stronie Kostrzyńskiego Urzędu Miasta.
Tak, to jest zgodne z decyzją według wojewody lubuskiego, który polecił samorządom wykonanie tego zadania. My mamy oczywiście jako zadanie własne rozeznać potrzeby zdrowotne mieszkańców, natomiast jako zadanie zlecone przyjmujemy dowóz tych, którzy potrzebują tego dowozu do punktu szczepień. To jest początek akcji, trudno przewidzieć, jak ona się rozwinie. Natomiast do wczoraj było zaledwie kilkanaście telefonów osób, które byłyby wstępnie zainteresowane tego typu rozwiązaniem.
Panie burmistrzu, czytam, że o 3 miliony mniej będzie wpływów do budżetu tego nowego, tak oceniliście, podała Gazeta Lubuska. To wina pandemii, tego, co dzieje się na granicy.
Może sprecyzujmy, o 3 miliony wpłynęło mniej do ubiegłorocznego budżetu.
Ubiegłorocznego.
Tak, tak, o tyle mniej. To jest, no tak, to jest w dużym stopniu pokłosie tego, że mamy mniejsze wpływy z podatków. My praktycznie biorąc, jeżeli chodzi o tak zwane dochody własne gminy, to one się opierają na podatkach. Jeżeli w wyniku różnych decyzji te podatki są zmniejszane, zwłaszcza podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, no to automatycznie to się przekłada na wpływy do budżetu gmin, ponieważ tam blisko 38% podatków, które płacą pracujący z terenu danej gminy, wraca do budżetu gminy. Im mniej tego podatku idzie do budżetu rządu, tym mniej wraca do budżetu gminy. Poza tym oczywiście są też różne problemy związane z pandemią konkretnie, które spowodowały, że tych wpływów do budżetu było właśnie o tyle mniej. No i to się oczywiście przekłada też na możliwości działania na stronę wydatkową gminy. No bo jak wydawać na wydatki bieżące możemy tylko te pieniądze, które są z podatków, praktycznie żadnych innych, ani kredytów, ani unijnych, ani programów rządowych. Z takich źródeł korzystać nie możemy, jeżeli mówimy o takich wydatkach jak edukacja, opieka społeczna, administracja, kultura, sport, nie, obsługa komunalna miasta. Więc to oczywiście się w dużym stopniu przekłada, a sytuacja jest taka, że wydatki rosną dwa razy szybciej niż dochody. W związku z tym no, spodziewamy się, że w kolejnych latach ten problem będzie narastał.
Będzie narastał. 30 inwestycji w 2021 roku planujecie. Te największe, te najważniejsze z Pana punktu widzenia?
Te najważniejsze, czyli to o największej wartości może finansowej, bo to dla mieszkańców najważniejsze jest przeważnie ta inwestycja, która jest najbliżej nich albo rozwiązuje akurat konkretny problem mieszkańców którejś ulicy. Więc tak, no to są inwestycje drogowe, które systematycznie, konsekwentnie realizujemy od wielu lat i realizować będziemy nadal. To są inwestycje w obiekty oświaty, czyli szkoły i przedszkola, bo to jest intensywna eksploatacja tych obiektów. One wymagają całego modernizowania. No i ewentualna inwestycja w postaci budowy basenu krytego, do której jesteśmy w pełni przygotowani. W zasadzie mamy tylko czynność, która polega na, do wykonania, która polega na tym, żeby ogłosić przetarg. No ale w związku z tym, że taka sytuacja się dzieje z dochodami, że one tak spadają, to mając w pełni możliwości wybudowania tego basenu, bo tu nie ma żadnego kłopotu z jego wybudowaniem, no to tu niewątpliwie nie ma co ukrywać. Musicie. Martwimy się o to, czy będziemy w stanie za 3-4 lata móc go pokrywać koszty jego eksploatacji. To jest nasz
czyli
kłopot.
Utrzymać.
Tak jest. I to obserwujemy, co się dzieje w innych miejscowościach, nie tylko w naszym kraju. Nie chcielibyśmy narazić przyszłych samorządowców na to, że będą mieli kłopoty z utrzymaniem tego obiektu. Bo wybudowanie, jak podkreślam, to nie jest w tej chwili problem. My mamy takie możliwości kredytowe, że moglibyśmy spokojnie, możemy spokojnie taki basen wybudować, zwłaszcza, że mamy dofinansowanie zapewnione Ministerstwa Sportu na to zadanie i bardzo byśmy nie chcieli z tego dofinansowania rezygnować, ale chcąc być odpowiedzialnym, no musimy planować nie tylko to, co będzie w roku tym czy przyszłym, ale to, co będzie w roku na przykład 2025 albo 30. I w tym momencie no, mamy pewien szkopuł, ale
i mieszkańcy mają czekać teraz.
Tak.
I mieszkańcy czekają więc na tę decyzję. O nią
tak
będziemy
jest.
Na pewno pytać w naszych porannych rozmowach. Dziękuję za rozmowę. Burmistrz Kostrzyna nad Odrą, Andrzej Kund, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, panie burmistrzu.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.